zbliżamy się do końca historii Saudade Saudade, bowiem dziś przychodzę do Was z przedostatnim epizodem, w którym będzie i rozłąka, i powitanie, i śmierć, i narodziny nowego. Czyli właściwie nic nowego, bo tak się dzieje od samego początku i tak już zostanie do końca, gdy zostanie ciemność i cisza. O ile znów coś się nie narodzi. Przyjemnego słuchania. Zasnął na trawie. Od tych wszystkich wieści, pulsującego do granic możliwości serca i wyczerpania trwającymi od tygodni upałami, zakręciło mu się w głowie i nie zdążył jeszcze uspokoić oddechu, jak zamknął oczy i w kilka chwil zasnął. Można by nawet pomyśleć, że Gorazd umarł, bo zastygł w bezruchu z miną człowieka strudzonego, zmęczonego życiową drogą, dostrzegającego słabość wszelkich planów, zamiarów i większości czynów, tym ciągłym powracaniem do przeszłości i przyglądaniem się szczęściu, młodości, tej sile, którą wtedy się posiada. Czuł na sobie zmęczenie swoich rodziców, nie potrafiących pojednać się z myślą, że przeszłość odeszła nieodwracalnie. Przygniatał go smutek Celestyna, który wystrzelił z wielką mocą, gdy zmierzył się z odpowiedzialnością, jaka ciążyła na całym stanie duchowym za przewinienia zwierzchników, ale który przecież w kapłanie zasiedział się już w młodości. Gdyby nie matczyny dyktat, jej dążenia do rozpisania przed synem całej życiowej ścieżki, podsycany drwiną przypadkowych ludzi z jej rzekomych pomyłek, młody stynek może nie założyłby na siebie sutanny i nie oddzielił młodości grubą kreską. Ciągle tliła się w nim miłość do Klementyny. Czuł w głębi ducha, że prócz nadmiernych aspiracji kierowały nią dobre, poczciwe chęci, że chciała dla niego lepszego życia. Odczucia chociażby społecznego uznania zamiast wszechobecnego szyderstwa. A na koniec przybijało Gorazda do ziemi współczucie, jakie odczuwał na widok Bogny, która co prawda uporała się ze stratą, ale pustka zawsze pozostanie pustką. Będzie wiać od niej chłodem, co z tego, że może niekiedy orzeźwiającym. Co z tego, że na myśl o przeszłości, podczas kontemplowania wszystkich przyjemnych, pojedynczych chwil, tych detali, cząstek, fragmentów wyciągniętych z całości, będzie się ubierało twarz w uśmiech szczery i naturalny. Co takiego zmieni pogodzenie się z losem, z jego nieuchronnością, z uświadomieniem sobie swojego miejsca w świecie i tym odwiecznym cyklu rodzenia się i dojrzewania, wydawania owoców i usychania, a ostatecznie umierania i przemieniania w proch. Czy świadomość, że będzie się istniało wiecznie jako rozdrobnione szczątki służące jako pokarm dla innych istot, stanowiących z kolei posiłek dla kolejnych i kolejnych, ściągnie z człowieka powracające raz po raz zmęczenie? Przyjemność ciała, gwałtowna i krótka, wypełni dziury po tym, co bezpowrotnie utracone? Czy pozostawanie w ruchu, to całe kiwanie się, przemieszczanie, stawianie kroku za krokiem, poruszanie palcami, przyniesie to błogie odczuwanie szczęścia? Gorazd ucieleśnił Saudade. Obrał tę melancholię godzącą go ze stratą i nietrwałością za sposób przetrwania, ale wciąż co jakiś czas powracało do niego znużenie drogą. Był jednak wędrowcem. Wiedział, że zmęczenie zawsze towarzyszy przemieszczaniu. Wiedział to także teraz, gdy spał pod ciemnym niebem i ciągle pozostawał przy życiu. Obudziło go dopiero wschodzące słońce i wezwanie wiejskich kogutów. W tym przebudzeniu też zresztą mieliśmy swój udział. Od dłuższej chwili krążyliśmy wokół głowy Gorazda, bo odkąd zwrócił na nas uwagę, zżyliśmy się z nim jeszcze mocniej. To dzięki nam poznał dzieciństwo starego proboszcza i przyczynę kaszlu, z którym musiał borykać się jeszcze przed pogrążeniem we śnie. W końcu zrozumiał, że jesteśmy obecni w jego życiu, że wywieramy na niego wpływ i pozwalamy mu przejść przez oczyszczenie. zbudować się z tych rozsypanych kawałków i znaleźć w sobie siłę przed nadejściem jutra. Już samo to, że zaczął uważniej patrzeć i wsłuchiwać się w otoczenie, pozwala mu sięgać dalej, poza kurczowe przywracanie w głowie wspomnień. Podniósł się spokojnie z ziemi. Otrzepał się z piasku, grudek i kropel rosy. Przeciągnął rozleniwione kości, aż w końcu stanął na nogach, starając się objąć wzrokiem całą okolicę. Wieś jeszcze spała, ale ten stan spokoju i nocnego zastoju zaraz dobiegnie końca. Rozpocznie się nowy dzień, który przebiegnie według ustalonego i trudnego do wstrzymania porządku. Na razie jednak mężczyzna uchwycił się tego momentu pomiędzy. Pomiędzy nocą a dniem, ciszą a dźwiękami pracy. Złapał się tego spokoju, jakby był małym dzieckiem, kurczowo ściskającym rękę matki w obawie przed zakłóceniem tej beztroski. Dopiero po chwili zaczął iść w stronę domu, ale nie musiał przekraczać progu, by pojąć, że Bogna odeszła. Takie istoty jak ona ciągle odchodzą. Nigdy nie zatrzymują się zbyt długo w jednym miejscu. Podchodzą do wszystkiego zadaniowo, misyjnie, a jej powinność została wypełniona. Przyniosła Gorazdowi wiedzę. Wszedł jednak do domu, z którego zniknął zapach tej odległej kobiety, która spędziła z nim niewielki odłamek czasu, ale zostawiła mu mądrość w postaci zaszczepionych w umyśle słów, lakonicznych przepisów mogących służyć za drogowskazy. Jeśli tylko trafią na żyzny grunt. Powoli stawiał kroki, starał się wyczuć jeszcze ciepło starego ciała, pachnącego kwiatami i wiatrem, ale jedyne co do niego dolatywało to woń mięty i janyżu. Związek powstały z mieszanki woni liści oraz kwiatów chyzopu. Świadomość, że prochy, które nosił w szkatułce od góralki, pozostałość po rozpadzie ciała noszącego duszę towarzyszkę, przyczyniły się do wzrostu Józefka, do wzmocnienia jego właściwości i nadały mu siły większej niż była mu przeznaczona, to największa spuścizna, jaką mu po sobie zostawiła. Rozmawiał już przecież wcześniej z kwitnącymi ziołami, warzywami i kwiatami, ale teraz może znów odbywać dyskusję z duszą, z którą zawiązał tak silne porozumienie, że przetrwało rozłąkę w wyniku bezlitosnego uderzenia kostuchy. Będzie jej opowiadał o wszystkim, o tym, z jakim spojrzeniem na świat zostawiła go Bogna, o śniadaniach, które spożywa z taką samą czułością, jak wtedy, gdy jadali je razem i rozkoszowali się każdym kęsem świeżo wypieczonego chleba, gdy palcem dojadali wszelkie okruszki opadające na talerze oraz stołowe blaty. Rozglądał się wokół, zastanawiając się, czy nie powinien teraz rozrzucić suszących się kwiatów Józefka po całym domu. Pozwolić im opadać tam, gdzie zechcą. Na łóżko, kuchenny stół, na krzesła, komody i szafy. Na półki zastawione innymi ziołami i podniszczone biegiem czasu książki. W tej jednej chwili najbardziej pragnął tego, by Józefek pokrył sobą wszystko. Zaścielił dom pod lasem niczym ziołowy dywan, na którym będzie mógł się położyć, a zaraz potem zasnąć otulony jego ramionami tak, jak dawniej zwykł czynić co noc. Bogna musiała wiedzieć, że jej dar pozostawiany Gorazdowi przyniesie ulgę tak bardzo przez niego wyczekiwaną, bo choćby miało się już nic nie wydarzać, miała skończyć się jego historia i przeminąć przydatność dla świata, to niech chociaż to zawieszenie w jednym miejscu, wypuszczenie z siebie korzeni i ukrycie przed postępem, zmianami rządów i obyczajów, przed ewolucją dawnych praw i żądań, niech stanie się przyjemnym oddawaniem działaniu wiatru. Jak drzewa, którym się przyglądała stojąc na werandzie, zastanawiając się, czy chwila opuszczenia mężczyzny właśnie nastała. Nie rozrzucił jednak chyzopu po wnętrzu starej chaty. Zwyciężyło w nim pragnienie zachowania każdego suchego listka, skurczonego i sztywnego, gotowego rozpaść się na jeszcze mniejsze kawałeczki pod wpływem zewnętrznej siły, bo skoro ów Józefek może leczyć chore płuca, umożliwiać odrywanie się tej flegmy, gęstej i lepkiej wydzieliny przyklejonej do gardła, niechętnej do odłączenia się od niego, skoro potrafi uspokajać wewnętrzne diabliki buszujące po narządach, hałasujące i roszczeniowe, to na nic zdałoby się bezmyślne rozrzucanie tego suszu. Zwłaszcza jeśli jest ktoś, kto także czeka na pokrzepienie i powrót do życia. Zastał Celestyna w łóżku. Pleban nadal był osłabiony jakby w wyniku jakiejś wewnętrznej kumulacji rozczarowań. Pielęgnowanych latami tęsknot rozsypało się w drobny pył całe jego zapatrzenie w święte znaki zapisane na kartach księgi. Opiekujące się nim kobiety podłożyły mu pod plecy wypchane pierzem poduszki, w których odciskało się ciało kapłana. Pod poduszkami te poczciwe i oddane opiekunki starego księdza pochowały susz Bożego Drzewka. W innych okolicznościach przyciągającej miłość, wzniecającej pożądanie bylicy. Jej uschnięte kwiaty miały przynosić starcowi lżejszy sen, zapewniać schronienie przed chorobami, diabłami i nachodzącymi go co kilka nocy niepokojącymi imaginacjami. Po Celestynie chodziły muchy. Już nikt nie przejmował się ich obecnością. Stały się nieodłącznymi towarzyszkami chorego kapłana. Ciągnęły do niego, jakby pachniał już ziemią, mieszanką wilgoci i rozkładającego się ciała. Albo chociaż tym rodzajem słabości, od której nie można odwrócić wzroku, bo budzi chęć jej współodczuwania, zatapiania się w niej, by uchwycić się jej ostatnich chwil, tego spowolnionego przepływu krwi wewnętrznymi korytarzami, nim całkiem wyschną. Zapomną, że kiedyś dawały życie i moc. Gdy Gorazd wchodził niepewnie do księżowskiej sypialni, kapłan miał na wpół otwarte oczy. Podniósł się z bólem na widok mężczyznę, ale zaraz dały o sobie znać płuca. Wyrwał się z nich potężny kaszel i musiało minąć kilka chwil, nim kapłan się uspokoił i opadł całkiem na poduszki, raz po raz wypuszczając z ust powietrze wypełnione zapachem ziemi. Starczyło mu jeszcze tylko sił, by delikatnym, ledwo dostrzegalnym ruchem palców nakazać kobietom wyjść z izby, co też one bez najmniejszego oporu uczyniły. Nawet przyjęły to z ulgą, bo obecność wędrowca ich usztywniała, odbierała płynność i subtelność ruchów. Ubierała twarz w to osłupienie, które Gorazd uznawał za ich naturalne oblicze. Mężczyzna przysiadł na łóżku obok bezwładnego plebana, wziął w swoje dłonie jego rękę i palcami kreślił linię po jej wewnętrznej stronie. Ponoć z dłoni można coś wyczytać, ale ta wiedza była Gorazdowi zupełnie nieznana. Żałował, że nie ma z nim teraz Bogny, bo ona mogłaby lepiej odczytać opowieść zapisaną na starczej skórze. Włożył w nią jednak papierowe zawiniątko. Przez cienką powłokę dało się wyczuć, że w środku znajduje się coś kruchego i lekkiego. Na zewnątrz przenikał mocny zapach, który docierał do nosa chorego kapłana i wyciągał z niego wdzięczność. Lgnęła do przybyłego młodzieńca, by chociaż w ten sposób dać mu do zrozumienia, że choć zdobył się na życzliwy gest, to jest już zbyt późno na jakikolwiek ratunek. Nastał już czas końca. Rozliczenia z czasem i czynami. Teraz można już tylko żałować odrzuconych ścieżek, na które zabrakło odwagi wkroczyć. A jeśli nie odwagi, to przewodników ukazujących ich piękno i możliwości. Wypij. Po prostu wypij i czekaj. Zachęcił cicho Gorazd, bo choć widział, że stary kapłan już prawie odszedł, to chciał wyrwać z niego te skrzekliwe diabliki hałasujące w ciele. Nie zasłużył ten klecha na takie pożegnanie z życiem, z tą małą, zapomnianą wsią i ludźmi wpatrzonymi w niego jak w święty obrazek. Nie czekając na przyzwolenie, wziął zawiniątko z ręki Celestyna i udał się do kuchni, w której czekały kobiety. Siedziały na stołkach, opierały się o ściany i parapet, ciekawe mimo wszystko, czego ten przybysz chce od ich proboszcza. Bały się odezwać, podejść do niego bliżej, jakby samo otarcie się o to obce ciało mogło oparzyć, wywołać jakąś nieznaną opryszczkę, niemożliwą do wyleczenia metodami im znanymi. Gdy ten jednak pokazał natrzymane w dłoniach ziele chyzopu, najmłodsza z nich spokojnym ruchem wyciągnęła swoje ręce i zajęła się przyrządzaniem wywaru. Nie spuszczała wzroku z Gorazda. Pamiętała go nagiego, gdy razem z innymi mieszkańcami towarzyszyła wzburzonemu Celestynowi w drodze do chaty pod lasem, by skarcić Maciejewską za sprowadzenie do kościoła śmierci i zniszczenia. Zapisała w swojej głowie jego smukłe ciało, słabsze, chudsze, ale świadczące o dawnej świetności, gdy wszystkie mięśnie wyraźnie zaznaczały swój kształt. Patrzyła teraz na niego i pragnęła jeszcze raz, jeszcze ten jeden, być może ostatni raz ujrzeć go bez tych wszystkich nakryć. Na takich fantazjach upłynął czas przygotowywania wywaru z Józefka. Wręczyła Gorazdowi gorący kubek, nie odrywając od niego oczu. On, przyzwyczajony do takich spojrzeń, ani na moment nie uciekł wzrokiem. Wypełniał razem z tą kobietą kuchenną przestrzeń, dając wszystkim zgromadzonym okazję do przyglądania się temu, co można nazwać porozumieniem. Wędrowiec wrócił do sypialni plebana. Pomógł mu podnieść się na tyle, by łatwiejszym stało się spożywanie ciepłej ziołowej mikstury i czekał, aż coś się zacznie dziać. Pojawi się jakaś łuna światła, spadnie życiodajny deszcz, zadudnią anielskie trąby. Nie wiedział, czego ma się spodziewać. Co takiego może spowodować Józefek uświęcony prochami jego ukochanego ciała. Ale ku jego zniecierpliwieniu Celestyn brał kolejne łyki chyzopu, nie zważając na ból, jaki powodował gorący napój w ustach. Jednak nadal nic się nie wydarzyło. Gdy pleban skończył, Gorazd poczuł w sercu ukłucie i pomyślał, że Bogna z niego zadrwiła. Pozwoliła mu przez chwilę wierzyć, że dusza towarzyszka wciąż ma siłę wpływania na rzeczywistość, na wszystko, co odważnie zamykamy w określeniu teraz. Zdenerwował się na swoją naiwność. Zakpiła z niego tak, jak kpiła z łatwowierności starego plebana, a on poszedł w to, jakby nie posiadał już zdolności wyczuwania, kiedy staje się kukiełką w rękach ludzkich. Może mimo swojej niecodziennej aury, Bogna wcale nie oderwała się mocno od ziemi. Może wciąż trącały nią te same instynkty, które robią zamieszanie w umysłach wszystkich pozostałych ludzi. Wstał wzburzony. Przeprosił starego, wciąż słabnącego kapłana i choć ten patrzył na niego z twarzą pełną podziękowań, litości tego oblicza przekazującego, że nic się nie stało, nie twoja wina, próbowałeś. A zaraz później, że trzeba wierzyć, chłopcze. Choćby naiwnie, to jednak trzeba wierzyć radykalnie, że zawsze może wydarzyć się coś. I zdawało się Gorazdowi, że naprawdę słyszy takie słowa, że odbijają się od ścian sypialni i wszystkie kręcą się wokół jego głowy, przelatują mu przed oczami, wciskają się w każdy jego zakamarek, wywołując przy tym frenetyczną przyjemność. Zaczął chodzić po sypialni, jakby nie mógł znaleźć z niej wyjścia. Był jedynym ruchem w tym domu. Wszystko pozostałe tkwiło w miejscu. Siedziało na stołkach, podtrzymywało ściany, leżało. Nawet muchy zwabione zapachem padliny przestały latać. Tylko on, Gorazd, obrażony na siebie, Bognę, na Celestyna i na wiejskie baby. Tylko on kręcił się dokoła, aż w końcu znalazł po omacku wyjście i wybiegł ile sił w nogach przed siebie, prosto do domu pod lasem. Nie zważając na to, że z kieszeni spodni wysypuje się ziele chyzopu. I tworzy ścieżkę. Falującą linię łączącą plebanie i chatę wśród drzew. Cała wieś była już pogrążona w głębokim śnie. Spali chłopi zmęczeni pracą w polu, dzieci starsze i młodsze. Spały kobiety, zarówno te czuwające przy plebanie, jak i te, które na swoją wartę jeszcze czekały. Spały zwierzęta, wszystkie psy i koty, krowy, kozy, kury i świnie. Spał też Gorazd. Zasnął od razu, gdy tylko dopadł drzwi i doczołgał się do łóżka. Sen, który pokrył wieś, był mocny, twardy. Oddzielał wszystkie istoty żywe od całego świata. Był to sen niemożliwy do przerwania. Żadne pragnienie, potrzeba czy bezsenność nie mogły się przebić przez powłokę bezwzględnego mirażu. Tylko my wymknęliśmy się spod jego sideł. Nie dotknęły nas jego palce, bo gdy opadał na ten zapomniany przez historię kawałek ziemi, wznieśliśmy się ponad szczyty drzew i przyglądaliśmy się ciałom układającym się do wielkiego, niczym niezmąconego nocnego spoczynku. Dlatego wpatrujemy się w jasną łunę, która wydobywa się z plebanii. Wystrzeliła nagle z okien, przecisnęła się przez wąską szparę między drzwiami a progiem, wylatuje z każdej najmniejszej dziury chaty i prowadzi wzdłuż linii wytyczonej rozsypanym Józefkiem aż do drzwi domu, w którym zamieszkał osamotniony wędrowiec. To światło powstało jakby w odpowiedzi na pragnienia Gorazda, które mamrotał w sypialni Celestyna. Przyszło w sukurs bogini Maciejewskiej, by zadać kłam oskarżeniom rzucanym przez wściekłego młodzieńca. Jeśli przepowiedziała, a nawet całkiem konkretnie wskazała na Chyzop, że stał się mieszkaniem dla duszy towarzyszki, to zrobiła to nie bez powodu. Gdyby nie miała pewności, nie wyczuła jej obecności i działania, prędzej pozwoliłaby się nam ponieść ku górze, by dalej ruszyć w drogę na warunkach wiatru i niebios, niż włożyłaby fałsz w serce tego urokliwego nomada, do którego miała niewątpliwą słabość, dla którego zresztą też wróciła do domu wezwana naszymi namowami. Gorazd obudzi się rano. Zobaczy długi łańcuch nowo zrodzonego Chyzopu, kwitnącego wbrew wszelkim prawom logiki, czasu i natury, na drodze od jego chaty, wprost do kapłańskiego łoża. A później dotrze do niego szloch kobiet, które ujrzą martwe ciało proboszcza. Grób nie będzie pusty. Ciała nikt nie ukradnie, będzie leżało zimne i sztywne, ale twarz Celestyna zastygnie spokojna, przybrana w szczery uśmiech, bo ostatnie chwile posługi były spokojne. Józefek prawdziwie wyrwał z niego rozpanoszone diabliki, które w momencie opuszczania ciała robiły hałas większy niż bijące przykościelne dzwony. Pleban w końcu wykrztusił zalegającą w nim flegmę. Odczuł utęskniony spokój, gdy wolny od wewnętrznego niepokoju, od odpowiedzialności spoczywającej na nim za przewinienia zwierzchników, od tej zarzucanej mu przez bogny naiwności i głupoty, od poczucia, że musi sprostać swym powinnościom, bo inaczej będzie wybrakowany, niepełny, że rację będą mieć ci, co w dzieciństwie wyśmiewali jego pochodzenie, bezlitośnie wołając za nim, nazywając bękartem. W swoich ostatnich chwilach nie był ani księdzem, ani ojcem. Nie był synem, mężczyzną, gospodarzem. Odchodził jako Celestyn, eremita, żyjący na pustkowiu, w ascezie i czystości. Wdzięczny, że na sam koniec przyszło mu ujrzeć twarz człowieka zupełnie oddanego miłości. Bo tym, co go ciągnęło do Gorazda, była wierność, namiętna i krocząca poza czasem i rozumem. I spojrzy na nas, Celestyn, a wzrok jego przebije powłokę snu otulającą całą wieś z okolicą. Ujrzy nasze szeregi, które przyszły mu oddać ostatnią cześć. Zatańczymy dla niego pod gołym niebem i przyjmiemy spokojny uśmiech jako oznakę dopełnienia kolejnej historii. Dopiero wtedy to chyzopowe światło zgaśnie, zniknie łuna, rozpadnie się senna skorupa i wzejdzie słońce nad wsią. Nieustannie dziękuję za wszystkie słowa świadczące o tym, że krótkie historie potrafią przynosić przyjemność. Taki był cel ich powstawania. Dlatego koniec serii Saudade nie będzie oznaczać końca kanału. Po wieloodcinkowej historii przyjdzie czas na nowe, krótsze. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.